Prawie 3 minuty po 18, czas na popołudniową rozmowę w RMF FM. Wracamy do polityki międzynarodowej. W studiu jest już Paweł Barinowski i twój gość. Witamy Państwa.
Oleksandra Matwijczuk, szefowa Ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich, która zajmuje się między innymi dokumentowaniem rosyjskich zbrodni na Ukrainie, jest dzisiaj moim Państwa gościem. Hello, welcome, it's good to have you here.
Hello.
Rozmawiamy w 55. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę, tego nieusprawiedliwionego, okrutnego ataku. Zarówno Ukraina, jak i Rosja już powiedziały, że kolejna faza wojny już się zaczęła, bitwa o Donbas. Czy to Pani zdaniem jest decydująca faza?
Rosjanie zaczęli drugą część swojej tak zwanej operacji wojskowej, która jest po prostu wojną przeciwko Ukrainie. Próbują zlikwidować nas jako suwerenne państwo i to jest główny cel ich wysiłków militarnych.
Czy to jest ostatnia faza tej wojny? Czy oni chcą w ten sposób ją zakończyć? No, wiele mówi się o 9 maja, o rosyjskim Dniu Zwycięstwa, o tym, że do tego dnia Putin musi coś zrobić, ogłosić jakiś sukces. Czy będzie próbował zrobić to tak szybko?
Putin zatrzyma się tylko wtedy, gdy powstrzyma go społeczność międzynarodowa, więc odpowiedź na to pytanie zależy właśnie od społeczności międzynarodowej. Jeśli będziemy mieć ciężki sprzęt, o który prosimy świat, samoloty, systemy obrony przeciwlotniczej i inne, wtedy będziemy w stanie go zatrzymać.
Czy Zachód robi dość, żeby powstrzymać Putina?
Niestety nie. Cały czas nie mamy broni, o której właśnie wspominałam. A poza tym Zachód cały czas nie wprowadza odpowiednich sankcji ekonomicznych, które zatrzymają rosyjską gospodarkę. Na przykład Unia Europejska przekazuje Ukrainie pomoc w wysokości 1 miliarda euro, ale w tym samym czasie płaci Rosji za ten czas, za ten sam okres 35 miliardów euro za dostawy energii. Rosja więc zyskuje na tej wojnie, bo ceny za ropę i gaz szybko rosną, a teraz eksperci Bloomberga donoszą, że zarobi w ten sposób 2 razy więcej niż rok temu.
Bez zatrzymania tych płatności to jest niemożliwe, żeby zatrzymać wojnę? Czy to się w końcu wydarzy? Czy Europa zdecyduje się na taki krok? Stop doing that?
To już jest kwestia tego, czy w Europie znajdzie się wystarczająco dużo chęci, by pójść tą drogą. Czy Europa zrobi, co trzeba, by zatrzymać Putina w Europie, czy nie? To nie jest przecież kwestia tylko wojny ukraińsko-rosyjskiej. Rosyjscy oficjele mówią otwarcie, Ukraina to tylko cel pośredni. Jeśli więc Ukraina nie wyprze Rosjan ze swojego terytorium, to który kraj będzie kolejnym celem, stanie się już tylko kwestią czasu.
Zajmuje się Pani badaniem i dokumentowaniem rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Ilu sprawców udało się zidentyfikować, albo inaczej, jak trudno jest zidentyfikować i znaleźć konkretnych rosyjskich żołnierzy, którzy popełnili te zbrodnie, poznać ich nazwiska, ich stopnie wojskowe?
Musicie zrozumieć sytuację. Nie jesteśmy na etapie śledztwa. Na razie to etap dokumentacji. Rosja używa zbrodni wojennych jako metody walki. Mamy setki takich spraw w każdym regionie, każdego dnia. To bardzo trudne teraz prowadzić analizy i śledztwa. Próbujemy zebrać dowody, zdjęcia, filmy, zeznania świadków, dokumenty i tak dalej. Dopiero potem będziemy mogli przeprowadzić prawidłowe śledztwa i zidentyfikować sprawców, którzy popełnili te zbrodnie własnymi rękami, a podążając za łańcuchem dowodzenia, dotrzeć do tych polityków i wojskowych, którzy swoimi rozkazami sprawili, że te okrucieństwa były możliwe.
Co robicie z tymi dowodami? Przekazujecie je organizacjom międzynarodowym?
Tak, już wysłaliśmy nasze analizy do moskiewskiego mechanizmu OBWE, który ostatnio opublikował raport. Oni na odległość prowadzą śledztwo dotyczące zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, do których dochodzi w ramach wojny. Wysłaliśmy im zebrane materiały dotyczące celowych ataków na obiekty cywilne, takich jak szkoły, przedszkola, budynki mieszkalne, celowej likwidacji krytycznej infrastruktury cywilnej w celu pozbawienia ludzi prądu, wody, ogrzewania, dzięki czemu szybciej i łatwiej okupowali miasta. Rejestrowaliśmy celowe ataki na personel medyczny, na szpitale, korytarze humanitarne oraz morderstwa i gwałty cywilów.
Aleksandra Matwiejczuk jest dzisiaj naszym gościem. Chcę zapytać o Mariupol, okrążone miasto z tysiącami uwięzionych ludzi, zwłaszcza o jedną rzecz, o przymusowe deportacje. Dziesiątki tysięcy osób wysłanych przymusowo do Rosji. Wiemy, że też dziesiątki tysięcy są w tak zwanych obozach filtracyjnych. To okropna nazwa. Co się dzieje z tymi ludźmi, którzy zostali deportowani do Rosji?
What is happening with those people once they got deported to Russia?
Now we got more information because this illegal practice is lasting for some period. We know about this so-called filtration procedure, and we know from the testimonies of witnesses that some people which were not part of this procedure.
Teraz mamy więcej informacji, bo to nielegalne działanie trwa już jakiś czas. Wiemy o tak zwanej procedurze filtracyjnej i wiemy z zeznań świadków, że niektóre osoby, które nie były poddane tej procedurze, zniknęły. To także zbrodnia wojenna. Ludzie byli zmuszani do oddawania swoich telefonów komórkowych, rozbierania się do naga, ściągania ubrań, bo Rosjanie szukali nacjonalistycznych tatuaży. Pytano ich, czy mają krewnych w armii ukraińskiej, co myślą o wojnie i tak dalej. Jeśli ludziom udało się przejść tę procedurę filtracyjną, to mają okazję wyjechać z okupowanego Doniecka do Federacji Rosyjskiej. A potem mogą próbować wyjechać z terytorium Rosji do Łotwy, Litwy, Estonii i Finlandii. To stało się jednak bardzo trudne, zwłaszcza dla osób bez paszportów. Niektóre osoby zostały przetransportowane nielegalnie z Mariupola, ale mamy też przypadki z Melitopola, Wołnowachy, Rubieżnego i innych miast Ukrainy.
Macie informację, jak wiele osób zostało przymusowo wywiezionych w ten sposób?
It's very difficult for us to have these numbers. We have only official Ukrainian numbers, since it's very high.
To bardzo trudne, by zdobyć dokładne liczby. Mamy tylko dostęp do oficjalnych ukraińskich danych. Liczby są wysokie. To ogromna liczba ludzi. Mamy jednak pewne wskazówki, które rzucają pewne światło na faktyczną skalę. Michał Mizintsev, zbrodniarz wojenny, który stoi za oblężeniem Mariupola przez armię rosyjską, publicznie powiedział, że 140 tysięcy osób zostało przewiezionych z Mariupola. To są oficjalne liczby. Także ponad 100 tysięcy osób zostało oficjalnie przewiezionych z Mariupola do Rosji. A przypominam, że Mariupol to tylko jedno miasto, w którym prowadzono takie nielegalne działania.
To Russia. But I will remind you that Mariupol is not only one city from which we fixed such illegal practice.
Aleksandra Matwiejczuk, szefowa Ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich, jest cały czas z moim i Państwa gościem. Dalsza część naszej rozmowy w rmf24.pl oraz w naszym radiu internetowym.
Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jak pani myśli, dlaczego wiele osób unika słowa ludobójstwo w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie? Dlaczego niektórzy przywódcy światowi nie chcą użyć tego słowa, twierdząc, że jest ono nieuzasadnione?
Ja znam prawników, którzy uważają, że ludobójstwo to zbrodnia nad zbrodniami. I to jest bardzo trudne do udowodnienia przed sądem. Należy udowodnić, że te wszystkie zabójstwa, gwałty, tortury cywilów są popełniane z zamiarem ludobójstwa, aby zniszczyć całkowicie lub chociaż częściowo jakąś konkretną grupę. Ale jeśli posłucha się oficjalnych wypowiedzi rosyjskich polityków, to możemy tam znaleźć zapowiedzi ludobójstwa. Otwarcie mówią, że naród ukraiński nie ma prawa istnieć, że Ukraina jest fałszywym państwem i powinna być zlikwidowana. Rosyjskie zmiany dokonywania ludobójstwa są bardzo widoczne w ich propagandzie i publicznych wystąpieniach rosyjskich urzędników. Przypomnę, że według konwencji zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa nawet publiczne głoszenie takich intencji jest zabronione.
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że to, czy doszło do ludobójstwa, zależy od prawników, którzy będą badać te zbrodnie. Pani jest prawnikiem, pracuje pani i rozmawia z prawnikami, którzy też zbierają dowody. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby na przykład Władimir Putin lub inni sprawcy stanęli przed Międzynarodowym Trybunałem i odpowiedzieli za ludobójstwo w Ukrainie?
Myślę, że stanie przed obliczem międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i będzie musiał wziąć odpowiedzialność za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i inne okrucieństwa, które jego wojska popełniły w Ukrainie. Musimy położyć na stole kwestię ludobójstwa i rozpocząć śledztwo, dochodzenie. Przewiduję całą debatę w tej sprawie, ale ostatnie zdanie będzie miał Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
But for this to happen, he needs to some kind of lose power in Russia.
Aby to się stało, on musiałby przestać być prezydentem, w Rosji musiałaby zmienić się władza. Czy uważa pani, że to możliwe w nadchodzących tygodniach, miesiącach, latach? Czy długotrwały pokój jest w ogóle możliwy? No, Ukraina ma bardzo agresywnego sąsiada z bronią jądrową. Czy uważa pani, że możliwy jest właśnie długotrwały pokój? Ile on może trwać? 5, 10 lat?
Long-time peace possible and how long this peace could last? I mean, 5 years, 10 years?
Pozycja prezydenta nie zapewni mu zwolnienia z międzynarodowego kryminalnego oskarżenia. Jeśli prezydent lub inni wysocy przywódcy popełnili zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości lub innego rodzaju agresywne zbrodnie międzynarodowe, sama pozycja prezydenta wpływa jedynie na to, czy będziemy mieli go fizycznie w sądzie, czy nie. Ale istnieje procedura zaocznego obciążenia zarzutami. Znam wiele przykładów z historii, gdy autorytarni przywódcy, którzy myśleli, że są nietykalni, prędzej czy później trafiali przed międzynarodowy wymiar sprawiedliwości, bo wolność zwycięży. I prędzej czy później wszystkie reżimy autorytarne upadną.
Thank you very much for the talk. Aleksandra Matwiejczuk was our guest today. Thank you very much for talking with us.